Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam serdecznie Państwa, witam Ojca i dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej audycji. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mieli dwóch gości w audycji. Pierwszym będzie Pan Zdzisław Maciejewski, następnie Pani Agnieszka Kin. Za chwilę powiem, o czym będziemy rozmawiali, o jakich książkach, które warto przeczytać, które warto mieć w swojej bibliotece albo wręczyć jako prezent komuś, kogo tematyka, o której za chwilę będziemy mówić, interesuje. Potem porozmawiamy chwilkę o miesięczniku w naszej rodzinie, grudniowym wydaniu, które jest niezwykle bogate w równie niezwykle ciekawe artykuły. Ale to wszystko za chwilę, a teraz już witamy na naszej antenie pana Zdzisława Maciejewskiego, który jest autorem książki Wspomnienia ze Słońca. Dlaczego oni przeżyli, a tak wielu innych nie? Między innymi na to pytanie będziemy za chwilę odpowiadać. Czy pan Zdzisław jest już z nami?
Tak, tak, jestem.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się. Panie Zdzisławie, mam przed sobą tę niezwykłą książkę Wspomnienia ze Słońca. Książka, w której porusza pan, opisuje losy rodziny kozakowskich, która to rodzina została zesłana w bezkresne stepy Kazachstanu. Dlaczego ta tematyka pana zainteresowała?
Początkowo to mi się wydawało, że to był zupełny przypadek. Dlatego, że spotkałem się z panem Kozakowskim na dożynkach gminnych. Siedzieliśmy razem przy stole i on tak bardzo ciekawie opowiadał. Ale potem po przemyśleniach zmieniłem zupełnie to swoje przekonanie. Jestem wręcz przekonany, że to dzięki modlitwom, dzięki mamie pana Kozakowskiego, która już dawno nie żyje, to się tak stało. A dlaczego? Kiedy oni mieli bardzo źle na tych stepach Kazachstanu, kiedy męczyła ich gorączka, kiedy chorowali na malarię, kiedy poddani byli takiej presji ze strony NKWD, musieli bardzo ciężko pracować, to mama im mówiła: wytrzymajcie, jeszcze książki będziemy pisać, będą o nas pisać, a my módlmy się. Módlmy się, żebyśmy to wszystko jakoś przeżyli. I przeżyli. Oni wrócili wszyscy do domu, co się rzadko zdarza. Przeważnie tam, jak już wywieziono kogoś na Sybir, no bo tak ogólnie się mówi na Sybir, to wracała tylko część rodziny. Oni dzięki temu, że tak codziennie się modlili, że codziennie zwracali się do Pana Boga z prośbą, żeby wrócić, wrócili wszyscy. I to tak myślę.
Pan napisał w książce, że to ona, ta matka właśnie, wśród głośnego płaczu pozostałych zesłańców mocnym i spokojnym głosem powierzała rodzinę Panu Bogu, a gdy życie jej lub dzieci jest zagrożone, ratunku szukała w różańcu.
Tak, to było w czasie jazdy na Sybir, jak ich zamknęli w wagonie. Wszyscy płakali, no bo wiadomo, raptem pozabierali ich z domu, dali tam te pół godziny czy ile na spakowanie się, różnie dawali, bo niektórym to nawet tych pół godziny nie dawali, tylko to 10 minut i dawaj na maszynę. Po prostu ona jedna jakoś potrafiła zmobilizować ten wagon, żeby zaczęli się modlić, żeby się uspokoili, żeby nie było tej ogromnej rozpaczy w czasie tej wywózki. No, trudno sobie wyobrazić, co czuli ci ludzie zabrani z domów i wpakowani do tych bydlęcych wagonów i wiezieni Bóg wie gdzie. Także no, to była naprawdę taka kobieta, która była wzorem dla wszystkich. Wzorem matki, wzorem patriotki, wzorem katoliczki. Ona jedna wzięła z domu obraz, duży obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Może dzięki temu to i też oni przeżyli, bo mieli coś, co było namiastką jak gdyby kościoła. To w czasie maja, jak maj był, wieszała ten obraz na ścianie zewnętrznej domu, trudno powiedzieć domu, lepianki, i wszyscy Polacy schodzili się i śpiewali pieśni maryjne, odprawiali nabożeństwo majowe. Także to jest niezwykle stojąca z boku niby, ale niezwykle taka światła postać tej całej książki.
Ale w książce opisuje pan też codzienne życie ludzi w Kazachstanie. To nie jest tylko opowieść o ucieczce, o transporcie, o tej całej tragedii, która dotknęła tych ludzi, ale też o radościach codziennego życia, o tym, jak to życie wyglądało.
Znaczy, trudno jest mówić o radościach. Oczywiście, że drobne radości
były. O drobnych.
Drobne radości były, natomiast to życie, no to jest katorga, jedna wielka katorga. No, były drobne radości, na przykład udało się nałapać ryb. No i było co jeść.
Tak. Dowiadujemy się też, jak Wigilia w Kazachstanie wyglądała, jak łaźnia na stepie, na pustyni wyglądała. Takich informacji wiele w tej książce jest.
Tak, dlatego że ten mój sprawozdawca, brzydko to powiedziałem, ale no ten mój już teraz przyjaciel, który przeżywał to wszystko, ma niesamowitą pamięć i potrafi przekazać to wszystko, co zapamiętał, to wszystko, co dowiedział się od mamy. I dlatego można było opisać to życie codzienne, opisać pracę na stepach, opisać pracę wewnątrz kołchozu, no bo na przykład była taka rzecz, że ten mój bohater robił cegły. A cegły robił bardzo taki niespotykany jak dla nas sposób, bo to trzeba było do tego po prostu wziąć trochę gleby zwykłej ziemi, jakbym to powiedział, u nas i wody. I to zasychało na skałę, można było budować z tego te lepianki.
Niesamowite historie. Ja myślę, że to wystarczy, żeby zachęcić czytelników interesujących się historią Polski, Polaków zesłanych do Kazachstanu, ale również tych, którzy w ogóle historią się interesują. Poza tym czyta się tę książkę jak powieść, bo bohater książki, pan Jan Kozakowski, no naprawdę ciekawe historie opowiedział, a pan to pięknie opisał, za co serdecznie dziękuję i zachęcam do tego, by tę książkę czytano.
Ja może tak powiem jeszcze, bo dlaczego się czyta jak powieść? Dlatego się czyta, bo w ten sposób starałem się to napisać. Gdyby ktoś chciał wiedzieć fakty, jakieś daty, no to zajrzy do internetu i tam sobie to przeczyta. Natomiast to już nie oddaje takiego ducha. Ducha wiary, ducha nadziei. No bo przecież na tym to wszystko polegało tam. Bez wiary, bez nadziei nigdy nie wrócił, bo by się po prostu załamał.
Zgadza się. Panie Zdzisławie, bardzo serdecznie dziękuję za tę książkę. Dziękuję za obecność w naszej audycji.
Ja dziękuję.
I mam nadzieję, że jeszcze będziemy się słyszeć i współpracować.
Mam nadzieję, dlatego że powstała druga książka, tym razem o naszych... o mieszkańcach naszych rubieży wschodnich.
No proszę.
A akurat trzecią też piszę i też to dotyczy tego tematu wschodniego.
Pewnie będzie...
Jeszcze żyją ludzie w Pieszycach, którzy tam mieszkali, którzy mają po 90 lat i więcej i którzy dużo z tamtego czasu pamiętają. Obecnych już nie, no bo to wiadomo, wiek swoje robi, ale to, co wbiło im się w pamięć w dzieciństwie, to do tej pory jest dla nich takie ważne.
Dlatego trzeba ocalać to od zapomnienia i dziękuję, że pan to robi. I mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym rozmawiać. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Pozdrawiam. Wszystkiego
dobrego, z Panem Bogiem.
Nawzajem, z Bogiem.
Gościem naszym był pan Zdzisław Maciejewski i mówiliśmy o książce Wspomnienia ze Słańca. Myślę, że ta książka może być też doskonałym prezentem świątecznym. Czasami nie wiemy, co wymyślić. To książka jest doskonałym prezentem, zwłaszcza dla tych, którzy lubią czytać. A myślę, że też dla tych, których musimy nauczyć czytać, czyli dla młodzieży. I taka książka to jest dobra książka dla chłopców, bo tu się coś dzieje, jest akcja, są wydarzenia, są niezwykłe historie. Chłopcy chętnie takie rzeczy czytają, chętniej niż inne książki, w których takich sytuacji nie ma. Książki historyczne, to jeszcze tylko Państwu powiem o jednej. Pan Leszek Pietrzak jest autorem cyklicznych publikacji pod wspólnym tytułem Zakazana historia i ukazał się teraz 10. tom takiej, tej serii. Jakie tematy tam są poruszane? Kim był najgroźniejszy szpieg Stalina? Jak Armia Czerwona blokowała marsz Armii Krajowej na pomoc powstaniu? O Mikołajczyku, Polak, który przegrał II wojnę światową. O pierwszym sowieckim namiestniku. KUL, Szkoła Wyższa Oporu. Ostatni żołnierz Hitlera i Szwadrony Śmierci Jaruzelskiego. To niektóre tematy, które poruszone są w Zakazanej historii w tomie 10 Leszka Pietrzaka. Słowem historia współczesna. No i ta, która była i czy jest w pamięci wielu starszych ludzi. A teraz, drodzy Państwo, drugi gość naszej audycji, pani Agnieszka Kin, która jest autorką książki Zdrowie w zasięgu ręki. Witam serdecznie panią Agnieszkę.
Tak, szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Pani Agnieszko, tak dużo się mówi teraz o zdrowiu. Wszyscy chcemy być zdrowi, to jest oczywiste. No i walka na rynku toczy się o to, kto więcej sprzeda nam suplementów diety, a pani nam mówi, że zdrowie jest w zasięgu ręki, a nie w aptece. To jak mamy to rozumieć?
No właśnie, wszystko się zaczyna od naszego codziennego wyboru, czyli już nawet rozpoczynając dzień śniadaniem, albo pytanie, czy zaczynamy dzień śniadaniem,
które ja nie zaczynam.
A właśnie, niech ono będzie małe, szczególnie teraz w te mroźne dni, ciepła owsianka z żurawiną i z orzechami włoskimi świetnie nas rozgrzeje i da energię. To, co pan redaktor powiedział, rzeczywiście jest bardzo duża teraz promocja i suplementów diety i takiego szybkiego dochodzenia do zdrowia, a prawda jest taka, że my jako nasz organizm potrzebuje wszystkich składników, które nas otaczają, czyli białka i tłuszczów i węglowodanów i witamin i składników mineralnych i nie jest to tak, że tylko potrzebuje jednego składnika, więc my, żeby utrzymać nasze zdrowie, musimy czerpać z różnorodnych źródeł tych składników pokarmowych. I najlepsze dla naszego organizmu jest to, co jest naturalne, bo do tego jest przygotowany nasz organizm, żeby to strawić i przyswoić w jak najlepszym, największym procencie. Suplementy diety tego nam nie zabezpieczą. Kupujemy, proszę Państwa, suplementy w różnych cenach, one występują w aptekach. Natomiast ten suplement wchłania się do naszego organizmu do 30% maksymalnie. Czyli zobaczmy, płacimy pieniądze, i z tego tak niewiele tak naprawdę korzystamy. Natomiast to, co jest dla nas najzdrowsze, to jest na wyciągnięciu ręki i to są produkty tak zwane sezonowe. Czyli na chwilę obecną mamy, że tak powiem, warzywa, owoce, które zgromadziliśmy jesienią. No i wszystkie inne, które teraz możemy zdobyć w lepach.
W książce pisze pani o tym właśnie, które składniki są nam potrzebne, jak one na nas wpływają, jak oddziaływują. To jest bardzo dobre, ale no, nie wiem, czy chciałby mi się to czytać. Natomiast jak zobaczyłem, że mamy jadłospis na 14 dni i nie nazywa się to dietą, kolejną jakąś dietą cud, tylko jest to jadłospis na 14 dni, a to już mnie zaciekawiło.
To jest taka podpowiedź dla wszystkich Państwa, którzy chcieliby przyjrzeć się bardziej swojemu sposobowi odżywiania, bo to, co pan powiedział na temat diet. Dieta to jest sposób odżywiania przez jakiś krótki moment naszego życia. Tydzień, dwa, miesiąc, może ktoś wytrzyma pół roku. Dochodzimy do spadku jakiejś masy ciała i teraz pytanie, co dalej? Jeżeli wrócimy do starego sposobu jedzenia, to te kilogramy szybko nam przybędą. Dlatego ja też w tej książce, w ogóle dobrą motywacją i podejściem do odżywiania jest zmiana stylu właśnie odżywiania, nie traktowania swojego organizmu, odżywiania go dietami, tylko zmienić radykalnie, czyli ja odżywiam się zdrowo, ja wybieram zdrowie poprzez to, że nie słodzę, ale piję herbaty ziołowe. Jeżeli już słodzę, bo lubię słodki cukier, to nie słodzę białym, ale brązowym, albo może naturalnym słodzikiem typu stevia. Jeżeli mam ochotę na jakieś mięso, to nie wybieram mięsa tłustego typu karkówka, tylko wybieram chudy schab czy jakąś polędwicę. Zawsze w każdej sytuacji kulinarnej mamy jakiś wybór. I zwykle najlepiej byłoby, żeby ten wybór był wyborem zdrowszym. I to zawsze w każdej sytuacji. Tam w tym jadłospisie są podane takie gotowe propozycje na te 2 tygodnie, żeby też pokazać Państwu, jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany jadłospis codzienny. I później w zależności od tego, czy któreś potrawy Państwu przypadną do gustu bardziej lub mniej, można po nie sięgać, można je modyfikować. Natomiast no, to jest taka podpowiedź, jak można w zdrowy sposób zmienić swoje odżywianie.
A czy to oznacza, że to będzie droższe odżywianie się, czy może tańsze, a może bez zmian?
Niekoniecznie. Nie, nie, nie. Generalnie ten jadłospis został tak skomponowany, że każdy może sobie z tego jadłospisu wybrać na przykład z tych 2 tygodni taki tygodniowy i zobaczyć, albo wybrać sobie z tych 2 tygodni tygodniowy. I w tym momencie, że tak powiem, te produkty, które tam w ogóle zostały zaproponowane, one nie są, że tak powiem, nie wykraczają poza średni budżet, tak myślę, który my przeznaczamy zwykle na skomponowanie naszego jadłospisu. Niektóre dania można skomponować, podwoić porcję i mieć wtedy na 2 dni, żeby było szybciej, żeby usprawnić no, nasze
Ja myślę, że nasi słuchacze kojarzą panią Agnieszkę Kin jako autorkę artykułów w miesięczniku W naszej rodzinie, bo tam pani odpowiada co miesiąc na pytanie, co z tym odżywianiem.
Tak.
I teraz jest artykuł w grudniowym wydaniu Zdrowe świętowanie.
Tak.
Czy to oznacza, że jeśli ma być zdrowe, to nie możemy tak zdrowo zjeść, co mamy w zwyczaju i lubimy?
Wiecie Państwo, właśnie wszystko się rozbija o jakość, czyli o to, czy wybieramy zdrowe i o ilość. Jeżeli nawet będziemy wybierali zdrowe, ale przesadzimy z ilością, to niestety no, to też może nam zaszkodzić. Tam nawet jako przykład podaję w którymś z artykułów, że nawet taka marchewka, która wydaje się, że tak powiem, że jest zdrowym warzywem, zjedzona w bardzo dużej ilości może nam przysporzyć dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Więc naprawdę zachęcam do tego, żeby wybierać jakościowo zdrowe potrawy, ale też no, z rozsądną ilością, taką, którą, że tak powiem, przyswoi nasz żołądek. A przypominam, że nasz żołądek to są 2 nasze pięści, dłonie złożone w pięść. Taki mamy duży żołądek. Jeżeli zjemy coś więcej, to potem niestety go rozciągamy i potem chce nam się znowu więcej. Więc zachęcam do powrotu do źródeł, czyli do talerza, żeby nasze posiłki nie przekraczały naszych 2 pięści na talerze.
Ależ to prosto wytłumaczone. Nigdy na to nie wpadłem.
No właśnie.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za tą książkę Zdrowie w zasięgu ręki. No skoro w zasięgu ręki, to sięgnijmy po tę książkę.
Naprawdę zachęcam.
Ja również. Są piękne zdjęcia, jest naprawdę wszystko prosto wytłumaczone i jeśli ktoś myśli, że nie da rady, to na pewno da radę. Z tą książką w ręku da radę poradzić sobie. No i ten jadłospis na 14 dni, jak się potem okazuje, to można powtarzać przecież i no i tak się potrawy powtarza, to nie jemy ciągle czegoś innego.
Tak. Jeżeli bym mogła jeszcze dodać coś od siebie na koniec. Proszę Państwa, wszystko zaczyna się od tego pierwszego małego wyboru. Jeżeli wybierzemy, robimy ten jeden mały krok, czyli dzisiaj na przykład właśnie zamiast siedzieć przy telewizorze, wyjdziemy na spacer, to już będzie ten pierwszy zdrowy wybór. I zwykle ten jeden mały, drobny krok pociąga, nakręca, uruchamia lawinę kolejnych dobrych, zdrowych. Tego Państwu życzę.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za książkę, dziękuję za spotkanie w audycji i za artykuły w miesięczniku W naszej rodzinie.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, teraz kolejna książka. Pozostajemy w kręgu zdrowia, bo pan Zbigniew Tomasz Nowak, którego znamy z miesięcznika W naszej rodzinie, wydał kolejną książkę Ziołowe leczenie nadciśnienia. I tutaj nic nie trzeba tłumaczyć. Zioła pomagają leczyć nadciśnienie. I niekoniecznie trzeba łykać lekarstwa, można pić zioła. Ja nie chcę powiedzieć, że zioła zastąpią wszystko, ale rozsądnie można tutaj postępować i dlatego polecam tę książkę o ziołowym leczeniu nadciśnienia. I drodzy Państwo, na chwilę teraz miesięcznik W naszej rodzinie, bo ukazało się grudniowe wydanie, które jest, jak wspomniałem, bardzo bogate w treści. I tak chciałbym rozpocząć od spraw społecznych, spraw politycznych. Mianowicie rozmowa pana redaktora Dawida Nachajowskiego, który jest politologiem na stałe pracującym w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. I pan Nachajowski podjął temat Grecji. Grecji, ktoś powie, no, co nas obchodzi greckie, ale państwo pamiętają kryzys w Grecji, co tam się wydarzyło, bankructwo i tak dalej. I teraz rozmowa, greckie spojrzenie na Unię Europejską. Pan Dawid Nachajowski rozmawia z Notisem Mariasem, który jest wiceprzewodniczącym frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Rozmawiają właśnie o tym, kto był winny kryzysowi w Grecji. I ciekawe, że tu się pojawiają konkretne nazwiska. A schemat może się powtórzyć w każdym innym kraju Unii Europejskiej, bo jak zawsze kryją się za tym różne interesy. Warto poczytać, kto zarobił na kryzysie w Grecji i jak ten cały mechanizm został przeprowadzony. Pani redaktor Edyta Żyła zastanawia się, czy można zabić człowieka, licząc, że wymiar sprawiedliwości nie odnajdzie jego ciała nawet przez 22 lata. Czy może tragicznie zginąć szef policji, a prokuratura w ciągu 16 lat nie trafi na tropy potencjalnych zleceniodawców zbrodni? Niestety w Polsce to jest możliwe. I zadaję pytanie, które jest tytułem artykułu, czy młyny sprawiedliwości jeszcze mielą? Bardzo ciekawy artykuł, gorąco państwu polecam, to grudniowe wydanie miesięcznika. Pozostając w kręgu spraw społecznych, ksiądz Paweł Siedlanowski, publicysta i dyrektor Szkoły Katolickiej, pisze: ludzie wiedzą swoje. Kilka tygodni temu portal wyborcza.pl opublikował list otwarty autorstwa 15 naukowców skierowanych do władz RP, aby nie ulegały roszczeniom Kościoła katolickiego. Dokument, wbrew nadziei zainteresowanych, przeszedł bez większego echa w mediach. Warto mu się jednak bliżej przyjrzeć, ponieważ jego konstrukcja i pokrętna argumentacja są dość typowe dla pewnych środowisk i lewicowego mainstreamu. Co ważne, wykorzystujący niewiedzę Polaków i nieświadomość konstytucyjnych praw. Czyli krótko mówiąc, jak próbuje się nami manipulować, delikatnie albo mniej delikatnie, i to przy pomocy profesorskich głów naukowców, którzy tworzą takie materiały. Pani doktor Hanna Karp napisała artykuł, w którym podejmuje tematykę polskiego grudnia. Grudnia na przestrzeni lat 89-95, myślę, że później będą następne lata. Króciutkie przypomnienie, co się w poszczególnych grudniach działo, a były to ważne wydarzenia. Warto spojrzeć na tę historię, by przypomnieć sobie, co nam obiecywano, co myśleliśmy, jak decydowaliśmy, jak wybieraliśmy, jakie były sondaże i jak to wygląda dzisiaj. Ciekawe, krótkie spojrzenie na współczesną historię Polski. Polskie grudnie 89-95. Grudniowe wydanie miesięcznika w naszej rodzinie to oczywiście artykuły adwentowe i świąteczne. I tak chcę polecić państwu rozmowę pani Bernadety Grabowskiej na temat Gwiazdy Betlejemskiej, a rozmawia ona z panem Stanisławem Rokitą, astronomem z toruńskiego planetarium, i zadaje wprost pytanie: kometa Haleja, koniunkcja kilku planet czy wybuch supernowej? Czym była niezwykła jasność, która doprowadziła mędrców do stajenki betlejemskiej? A może po prostu to wszystko jedynie pobożna, stara jak świat legenda? Na to pytanie odpowiada astronom z toruńskiego planetarium pan Stanisław Rokita. Mąż pani Bernadety, pan Piotr Krabowski, z kolei zajął się historią kolęd i na ten temat rozmawia z księdzem profesorem, doktorem Kazimierzem Szymonikiem, który jest muzykologiem, dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Skąd się wzięły kolędy, jaka jest ich historia i właściwie dlaczego je śpiewamy? I czym się różni kolęda od pastorałki? Bardzo ciekawy artykuł, gorąco państwu polecam. Pozostając w w kręgu świątecznym, ale trochę w innym kontekście. Rodzina. Rodzina, która ma spotkać się przy stole świątecznym i uroczyście, radośnie świętować, a przede wszystkim szczęśliwie, czyli rodzinnie. I tutaj polecam Państwu wywiad z Ireną i Jerzym Grzybowskimi, założycielami spotkań małżeńskich. Mówią oni o tym, że dialog otwiera drzwi do spełnienia w małżeństwie. Dzielimy się odnalezioną drachmą, tak mówią o sobie i o tym, co robią, ale nie przytaczając Państwu fragmentów artykułu, bo jest zbyt mało czasu, powiem, że jest to jednocześnie niezwykła instrukcja, w skrócie instrukcja, jak żyć, żeby życie w rodzinie było szczęśliwe. O relacjach wzajemnych, o tym, kto kogo powinien słuchać, to mówię przewrotnie, bo wszyscy wszystkich powinni słuchać, ale czasami jest tak, że myślimy, że ktoś ma rację i koniec. A wcale tak nie musi być. Bardzo ciekawy wywiad, który warto przeczytać i zaczerpnąć z tego źródła i skorzystać z tej drachmy, którą dzielą się Państwo Grabowscy. Pani Małgorzata Nawrocka pisze o aniołach na służbie i pyta, czy zbieramy aniołki. Jeżeli zbieramy, to bardzo dobrze. Będziemy je pewnie wieszać na choince albo gdzieś tam szczególnie wystawiać, strojąc dom do świąt. Pani Nawrocka pisze, że to dobrze, jeśli je zbieramy, pod warunkiem, że nie są koszmarnie kiczowate. Ale to tak pół żartem, pół serio. Chodzi o to, żeby anioły nie były tylko obrazkami i figurkami, ale żebyśmy nawiązali współpracę i do tej współpracy z aniołami nas zachęca. Jak to zrobić, dowiemy się z artykułu Anioły na służbie. I jeszcze jeden artykuł. Przykrość? Czemu nie? Proszę bardzo. Czyli o tym, jak łatwo sprawić komuś przykrość, a nawet chętnie ją sprawimy. Takie dzisiaj relacje zapanowały, że można powiedzieć wszystko i wszystkim, nie przejmować się tym, że sprawimy przykrość. A jak to oddziaływuje na tych, którzy to usłyszeli i którym tę przykrość sprawiliśmy? To jest artykuł dla młodzieży państwa Katarzyny i Tomasza Jaroszów. Przykrość, czemu nie, proszę bardzo. Ale mówi o tym, jak przeżywają takie przykrości ci, których one dotknęły. I warto spojrzeć na tę sytuację z tej strony. Artykuł dla młodzieży, ale myślę, że też i dla dorosłych. Miesięcznik w naszej rodzinie to miesięcznik dla całej rodziny, więc znajdą tam Państwo wiele ciekawych publikacji. A ja chcę jeszcze powiedzieć o książkach, które mogą stać się wspaniałymi prezentami. Miłość małżeńska może być piękna, recepta na szczęście w małżeństwie. Tę książkę napisał Mieczysław Guzewicz. Nieduża książka, ale bardzo ciekawa i przeznaczona, jak pisze autor, dla tych wszystkich, którym sakramentalny związek mężczyzny i kobiety jest bliski, czyli dla duszpasterzy, dla doradców życia rodzinnego, dla nauczycieli i katechetów, a przede wszystkim dla młodzieży i narzeczonych. Nowa książka, zupełnie nowa książka Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Historia mojego życia. Historia, która została tak bardzo napiętnowana i naznaczona w 2006 roku i na początku 2007. Państwo znają tę historię. Warto posłuchać o tej historii z ust samego arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Opisał to w książce Tobie, Panie, zaufałem. I ostatnia już informacja w tej audycji. Do miesięcznika w naszej rodzinie dołączona jest niezwykła książka Różaniec i Nowenna Pompejańska. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o różańcu i nowennie, nie do odparcia. Nowenna, która zmieniła życie wielu ludzi. Nowenna pompejańska. Warto sięgnąć po te publikacje, ofiarować je komuś, a przede wszystkim czytać, aby być mądrym. Bardzo dziękuję za spotkanie w naszej dzisiejszej audycji i zapraszam do tego, by czytać książki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.